Będę mówiła o planach zagospodarowania przestrzennego, ale troszkę w takim tonie sentymentalnym może, jeżeli Państwo pozwolą. Ja też jestem taka trochę wielokulturowa, bo moi rodzice pochodzą z Podola, przeniesieni, wrócili do Polski po 20 roku na Lubelszczyźnie, potem wiele lat mieszkałam, studiowałam w Warszawie i wróciłam na tą ukochaną Lubelszczyznę. Także dla mnie ważną rzeczą jest krajobraz, niezależnie od tego, czy jest to krajobraz Podlasia, województwa lubelskiego, czy równiny mazowieckiej, czy górski, gdzie uwielbiam Tatry i często tam jeszcze. To ja proszę, panie Krzysztofie, tak. Tutaj pozwoliłam sobie z książki, z cudownej książki urbanisty i architekta, koledzy pewnie znają, zacytować, co powiedział prosty człowiek z plemienia nigeryjskiego. Wyobrażam sobie, że ziemia jest dana w użytkowanie wielkiej rodzinie, której wielu członków umarło, niewielu żyje, to my, prawda, a niezliczona ilość wciąż jeszcze się nie narodziła. I wydaje mi się, że to motto do rozmawiania o kulturze przestrzeni, o sposobie zagospodarowania przestrzeni, o nierzetelnych, mówię to z całą świadomością, nierzetelnych urbanistach, planistach przestrzennych, którzy biorą się, mają uprawnienia, biorą się za robienie planów, często nie jeżdżąc w teren, często nie korzystając ze studiów, które powinny poprzedzać ten plan jako prace przedprojektowe, jest również w wyniku tej nierzetelności, braku jakby etyki zawodowej, to mówię z całą świadomością, mamy taką przestrzeń, jaka jest. Do tego, jeżeli dodamy nieświadomość decydentów, to znaczy radnych, bardzo porządnych ludzi, ja nic przeciwko nie mam, ale jeżeli oni mają wyłączne prawo, łącznie z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, uchwalać plan zgodnie z własnym. Ja się spotykałam z tym, że burmistrz z jednego bardzo cennych miast, pani konserwator wie którego, powiedział mi, proszę pani, w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym jest napisane, że to burmistrz, wójt robi plan, ja panią tylko wynająłem do roboty, prawda? Więc takie jest podejście ludzi, którzy się, że tak powiem, dorwali do władzy i rządzą samorządami. Jeżeli mogę, tu nie będę czytała tego, bo bym się powtarzała, większość z Państwa na pewno zna. Uważam, że z punktu widzenia ustawodawstwa obowiązującego w Polsce oraz konwencji międzynarodowych, którą nasi prezydenci podpisali, są przy dobrej woli społecznej i woli decydentów, są możliwości ochrony tego krajobrazu kulturowego. Niestety tej woli nie ma. Pozwoliłam sobie i tutaj będę w trakcie tego czytała, ponieważ jestem członkiem Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej przy Marszałku, wobec tego pozwoliłam sobie wypisać z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, która jest podpisana przez panią minister infrastruktury, najważniejsze jakby zadania, prawda, najważniejsze myśli. Jest to dokument strategiczny dotyczący zagospodarowania przestrzennego kraju. Wybrałam te cytaty, które są szalenie ważne na poziomie samorządów. Na stronie 124 zostało tam zapisane: mimo wielu zmian w systemie ochrony obszarowej brakuje wystarczających podstaw prawnych do ochrony korytarzy ekologicznych. To jest szalenie ważne. Trwałego wyznaczania ich sieci i kształtowania struktur przestrzennych wspierających rozwój funkcji pełnionych przez obszary wiejskie, umożliwiających zachowanie przestrzeni kulturowej oraz dobrego stanu ekologicznego istniejących zasobów przyrodniczych. Problem pogłębia brak jednoznaczności legislacyjnej w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym związanego z chronioną przestrzenią przyrodniczą i regulacji szczegółowych z zakresu gospodarowania krajobrazem, także związanych ze zmieniając, obcymi, jej walor ekonomiczny bieżącymi dyspozycjami zagospodarowania przestrzeni. I tutaj jest przypomnienie, że Polska jest stroną Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, która została ratyfikowana przez nas w 2004 roku. I konwencja ta wyraźnie mówi, że obiekt i jego otoczenie stanowią jedność. Ja tutaj jako urbanista i architekt po prostu uważam, że o, i tutaj nie zgodzę się z panem, że jakby to powiedzieć, że, że te tworzenie tych takich wielkich obszarów bez zabudowy monokulturowych niszczy krajobraz. Może z przyrodniczego punktu widzenia tak. Natomiast z mojego, z punktu widzenia krajobrazu, zapobiega rozproszonej zabudowy. Naszą bolączką powinno być to, że tak jak też zgadzam się, tutaj kolega przede mną powiedział, plany się robi, gminy nie chcą planów. Ja słyszałam od jednego z wójtów bardzo cennej gminy, gdzie plan zrobiliśmy za unijne pieniądze, w systemie takim grantowskim, w ogóle przy pomocy Holendrów, nawet ochrony tej gminy, wójt następny, następca poprzedniego wójta powiedział, a po cóż mi ten plan był, ja mam teraz związane ręce. I czym prędzej zlecił innej pracowni urbanistycznej zrobienie nowego planu. Tylko po to, żeby mieć rozwiązane ręce i żeby właśnie móc w korytarzach ekologicznych wydawać decyzjami pozwolenia na zabudowę. I ten plan, z tego, który znam go na roboczo, właśnie wszystkie życzenia jest zbiorem życzeń ludzi. W momencie, kiedy ogłasza się przystąpienie do opracowania planu, wtedy wszyscy mają, każdy ma prawo, obywatel z tej gminy, złożyć swój wniosek i jeżeli projektant urbanista i wójt gminy i rada nie chcą mieć żadnych kłopotów, prawda, i konfliktów w społeczeństwie i być wybrani na następną kadencję i następną i następną, to właściwie uchwalany plan stanowi koncert życzeń wszystkich mieszkańców, mówię to z pełną świadomością, i jedynym paskudnym, nieuzgadniającym jest, przepraszam, wojewódzki konserwator zabytków i czasami, czasami RDOŚ. Czasami, bo muszę powiedzieć, że mam żal, odkąd skończyły się, przeszły te kompetencje do RDOŚ-u, szereg kompetencji, to muszę powiedzieć, że RDOŚ-ie tak zwane puszczają bardzo dużo rzeczy na ten. Nawet zostały jakby zmniejszone uprawnienia zarządów parków krajobrazowych. Ja czasem o coś tam się boksuję, a mnie dyrektorzy parków krajobrazowych mówią, ale ja nie mam prawa wtrącać się do tego, nie mam prawa wtrącać się do tego, nie mam prawa wtrącać się do tego. Nie będę mówiła o sprawach konserwatorskich, bo potem wystąpią dwie panie w imieniu konserwatorów zabytków, więc będą też mówiły, jakie mają kłopoty. To ja poproszę, teraz szybciutko, żeby się zmieścić, ja pokażę parę skutków złych planów. To jest krajobraz tu, z Podlasia, z pogranicza, z ziemią lubelską, nie wiem, czy tak prawidłowo, pan jest geografem, w każdym razie z miejscowości Lichty, nad Tyśmienicą. Poprzedni plan, proszę zobaczyć, jakaż tu jest wspaniała przestrzeń. Na górze jest projekt planu zrobionego przez nas dwa lata temu, a na dole jest projekt miejscowego planu z lat 90., kiedy jeszcze nie było Natury 2000. Ale niezależnie od tego, czy ta natura była, czy nie była, proszę zobaczyć, co projektant, o ta niebieska kreska, to jest rzeka Tyśmienica, no to ta niteczka niebieska i krajobraz jest przepiękny, ze wspaniałym ptactwem, z ostojami różnej zwierzyny, ptaków i tak dalej, dlatego został włączony, cała ta dolina została włączona w system Natura 2000. Ale moi poprzednicy, z całym szacunkiem dla ich wiedzy, nie zauważyli tego, robiąc plan w latach 90. I proszę zobaczyć, wzdłuż całej doliny, po stronie południowej drogi, tej dolinie Tyśmienicy, wyznaczyli tereny budowlane. Teraz, jeżeli gmina chciałaby odgospodarować tak, jak myśmy zaprojektowali w studium, widzą Państwo, co na, zostawiliśmy tylko te istniejące, już wybudowane siedliska i następne, Panie Krzysztofie, jeżeli można prosić, a to jest w tych Lichtach na wsi, zaraz do tego wrócimy. Tutaj to przeskoczę, bardzo dużą wagę przywiązujemy do tych wspólnych przestrzeni publicznych. Też jest tendencja urbanistów, planistów, a ponieważ jest to teren gminy zawsze, tak zwane na wsi, prawda, to jest bardzo duża tendencja do zabudowy tego. Jest w poprzednim planie na Lichtach, jest na czerwono to obwiedzione, ale nie jako wspólna przestrzeń publiczna, tylko jako miejsce zlokalizowania jakiejś usługi. I w tej chwili są na Lubelszczyźnie na przykład ogromne naciski na Mięćmierz, przepiękną wieś starą rybacką, żeby też to tak zwane na wsi zabudować. I poproszę następne. To w tych żeli, tutaj to chciałam pokazać jako no, takie kuriozum przestrzenne. Jest kapliczka przy wjeździe do wsi Lichty, prawda? A obok kapliczki jest coś z energetyki, coś z telefonów, słup elektryczny, tablica ogłoszeń i samo drzewo też służy za tablicę ogłoszeń. I poproszę następne. O, i to właśnie wracam do Natury 2000. W momencie, kiedy wyłożyliśmy studium do publicznego wglądu, momentalnie właściciele tych łąk nad Tiśmienicą posprzedawali, podobno głównie warszawiakom, to na działki budowlane. I zanim przystąpiliśmy do opracowywania planu, to okazało się, że już jest to wykupione i czym prędzej zaczęli zabudowywać. Wobec tego wzdłuż całej Doliny Rzeki w Naturze 2000 w świetle prawa obowiązującego, bo dawny plan obowiązuje, wójt nie ma pieniędzy, samorząd na wypłacenie odszkodowań, że te działki przestały być budowlane i ci ludzie tak sadzą, że to są, przepraszam, z całym szacunkiem dla warszawiaków, ale przeważnie domy letniskowe. Tu się przyjeżdża z Warszawy na urlopy. Sadzi się modrzewie, sadzi się, patrzyłam, jakieś inne egzotyczne drzewa, wycina się trawę do, są właścicielami działek do samej rzeki. Więc nawet nie zachowują tego wynikającego z prawa wodnego 1,5 metra dostępu, prawda, wspólnego wzdłuż rzeki, tylko pogrodzone to wszystko jest. Następny problem, to Państwo wiedzą, w tychże Lichtach znalazł się inwestor od wiatraków, który stwierdził, że wspaniałe wichry nad tą, wiatry bardzo sprzyjające, źródło ekologiczne energii, podobno ekologiczne, bo w tej chwili już się inaczej mówi o tym, bo skutki są takie dla zdrowia i hałasu i pola tego elektromagnetycznego na tego. Myśmy zrobili wizualizację. Tak nie jest. Po prostu koledzy wkleili wiatraki dokładnie tak, jak wniosek inwestora opiewał, w to pole również zaraz na granicy Natury 2000. I nie wiem, co będzie, bo jak Państwo wiedzą, ustawa wiatrakowa, tak zwana w cudzysłowie, leży projekt ustawy wiatrakowej nawiązujący do ustawy krajobrazowej prezydenckiej, prawda, prezydenta Komorowskiego. PiS złożył, ja się nie chcę bawić w politykę, tylko w takich realiach żyjemy, PiS złożył ustawę wiatrakową, zabraniającą tam też budowy. Wobec tego te obie ustawy, ta prezydencka nie może być uchwalona. Tutaj boją się w ogóle, pani marszałek nie daje tej wiatrakowej, ja mam z pierwszej ręki od posłów wiadomości, nie daje w ogóle do komisji, bo no jest ogromne lobby na te farmy wiatrakowe, prawda? I tak by wyglądało. Jest to w odległości 250 metrów od najbliższej zagrody, a ustawa, projekt ustawy wiatrakowej mówi o 3 kilometrach chyba. Od ludzi, którzy się na tym znają, wiem, że już się mówi o tym, jak fatalny wpływ na zdrowie ludzi, na zmiany genetyczne i tak dalej powoduje ciągły szum. Ja byłam w Holandii na takiej fermie i muszę powiedzieć, że człowiek wychodzi po pewnym czasie na farmie taki oszołomiony, prawda? Ale tam nad Morzem Północnym jakoś to można było znieść. Natomiast jeżeli ma się mieszkać cały czas i to pole wytwarzane, a pod tym się pasą krowy, uprawia się rośliny, czyli te wszystkie zmiany genetyczne i tak dalej nastają, no ale tak jest tak. Teraz dalej, a i tu jest ten mięćmierz, o którym mówiłam. Mięćmierz jest pod Kazimierzem, jak Państwo pewnie wiedzą, tutaj dobrze nie wyszedł, tam jeszcze na górze, na szczycie jest wiatrak, to jest widok, mięćmierz jest w dolinie. Jest to stara wioska rybacka, nie flisacka, jak Państwo mogą znaleźć w internecie, tylko rybacka. Plus mężczyźni, oprócz tego, że utrzymywali się z łowienia ryb, to jeszcze pracowali w pobliskim kamieniołomie. Kto z Państwa zna Kazimierz, to wie, gdzie ten kamieniołom był. Nakręcono w latach, już nie pamiętam, którymś film Awans. Posłużył ta wieś jako sceneria do filmu Awans. I to jakby uruchomiło zainteresowanie tą wsią artystów, ludzi sztuki, literatów różnych tych. W tej chwili chyba 2 czy 3 są autentyczne stare gospodarstwa. Ja akurat znam, bo tam obok mieliśmy dom na Albrechtówce, ten teren. I stało się świetnie, ponieważ ci ludzie, tak powiem, pędzą ze swojego terenu wszystkie pomysły. Jest pomysł właściciela jednej działki, właśnie kawałka na wsi, żeby tam postawić dom. W internecie mogą Państwo znaleźć, jak wklepią sobie Państwo mięćmierz, to cały artykuł tych mięćmierzaków, jak oni nie chcą, żeby się ta wieś zmieniła. I Panie Krzysztofie, pokażę. Oto właśnie, to jest ten wiatrak, który po wielkich bojach i sprzeciwach biura planowania jeszcze wojewódzkiego został przeniesiony, stoi i pełni funkcję domu letniskowego. Świetnie jest tam w środku, nawet na tym kole młyńskim jest tapczan zrobiony, taki miękki. Proszę następne. To jest wybudowana na tym na wsiu właśnie. Studnia była zawsze ta studnia, ale była z żurawiem. No, podrasowali ją, zrobili na wzór kazimierski. Ale widzą Państwo płoty drewniane zostawione w dalszym ciągu. To jest stodoła przerobiona na pracownię. No śmiesznie trochę jak w stodole z trzechą. Pojawia się wolę oczką z takim podziałem, ale jest. To jest stodoła tak zwana materków, czyli najważniejszego rybaka w tej wsi. Kapliczka. I teraz bardzo przepraszam pana, który mówił o skansenach. Pan? Tak. Moje pytanie brzmi takie, czy skanseny muszą być martwe? Są martwe. Są martwe, są piękne, ale są martwe, ponieważ są to przeniesione domy bez ludzi, prawda? Ja jakiś czas robiliśmy konkurs na Lednicki Park Krajobrazowy i mieszkałam, w skansenie, gdzie ludzie żyli. To jest skansen lubelski, gdzie jest zaprojektowane miasteczko prowincjonalne. To są przenoszone różne budynki do skansenu, ale puste. Byłam tam parę dni temu. Jest stara poczta zamknięta, jest fryzjer Golibroda zamknięty, prawda? Więc to nie. Proszę następne. To przy rynku jest kościółek z dzwonnicą i z plebanią. Na zboczu cmentarzyk. I teraz proszę zobaczyć, co planiści zrobili, jaką krzywdę temu skansenowi. Proszę bardzo. Otóż to nie jest śmieszne, to jest do płaczu. Wzdłuż granicy ochrony konserwatorskiej, bo skansen jest wpisany do rejestru, zaprojektowano małą obwodnicę dla miasta Lublin w dolinie rzeki. Więc cały ten skansen, którego urok polegał na tym, że był na tle wzgórza i tam sobie zabudowy jednorodzinnej, w tej chwili znajduje się na tle muru i jak Państwo widzą już ekranów przygotowanych. Wprawdzie nie wiem, co skansenowi hałas przeszkadza, ale podobno mają być zielenią obsadzane. To chciałam pokazać, pochwalić się, kawałek naszego planu, który robiliśmy dla obwodnicy na Łęczowach. I okazuje się, że można. Obwodnica musiała przejść przez tereny pól, przez otwarty krajobraz, przez dolinę rzeki, podciąć zbocze. Te czarne kreski poprzeczne mają swoje symbole. I w planie zagospodarowania przestrzennego są bardzo dokładnie zapisane dla każdego odcinka. 1, 2, 3 i tak dalej, do 8 chyba. co tam można zrobić, gdzie ma być na estakadzie, gdzie może być na nasypie i tak dalej. Czy tak zostanie zrealizowane, to ja tego nie wiem, bo jak się wezmą za to specjaliści od komunikacji i Zarząd Dróg Wojewódzkich, to pewnie okaże się, że się nie opłaca na przykład na estakadzie. Teraz jesteśmy w Ciechanowcu. W roku 76 pan dyrektor Uszyński ogłosił taki konkurs, który się odbywał, już kończę, już, w Ciechanowcu. Ja to chciałam pokazać tylko na zrobienie kawałka skansenu żywego. To znaczy pomysł był taki, że dostaliśmy cały zestaw jakby budynków, które mają być przeniesione do skansenu i z tego mieliśmy zbudować wieś letniskową. Nieskromnie pochwalę się, że nasz zespół dostał pierwszą nagrodę w tym konkursie, dlatego może jestem bardzo przywiązana. Proszę bardzo, na tym stoku nad rzeką, jak pan zna ten teren, zaprojektowaliśmy dwie przestrzenie publiczne, drogę, na wsi i tak dalej. Rysowaliśmy do tego konkursu, jak ta zabudowa skansenowska powinna być, a pomysł był taki, że będą tam ludzie przyjeżdżać na wakacje, prawda? Skansen będzie wynajmował, będzie miał pieniądze z tego dodatkowe. Pokazaliśmy nawet, jak można stare chałupy i stodoły adaptować do potrzeb tego. Był to rok 76, zabrakło pieniędzy, nie wiem, nie został pomysł zrealizowany. Ale mówię o tym dlatego, że może jest to jeden ze sposobów na ożywienie skansenu. I panie Krzysztofie, następne. A teraz, co to jest? A to jest w Ciechanowcu, w miejscu naszego konkursu, wydana decyzja na pensjonat. Czyli zamiast tych obrazków, które państwo widzieli przedtem, powstało takie, no przepraszam, ale koromysło, prawda? Bo oto wzdłuż tego lasu miała być ta wieś letniskowa. Powstał pensjonat. I następne. Teraz nie poświęcili, nikt z państwa tu nie mówił o roli w krajobrazie wsi zespołów dworsko-parkowych, które są moim zdaniem szalenie ważne i charakterystyczne. Tu są losy dworu, w którym spędziłam moje dzieciństwo. Tak wyglądał dwór w latach 30. Pod Nałęczowem, na XVI-wiecznych fundamentach, w XIX wieku, w takiej konwencji architektury kurortowej, zbudowany taki dwór. Dwór po reformie rolnej został przeznaczony najpierw na wieś, potem na mieszkania dla nauczycieli. I to są lata 80. XX wieku, tak on już wyglądał. I teraz bardzo proszę, wygląda tak, będzie translokowany gdzieś w Lasy Kozłowieckie i to bardzo dobrze. Tylko nie byłby rozebrany, gdyby nie to, że znalazł się inżynier, który napisał ekspertyzę, że to jest samo próchno i nie ma co konserwować. Ja byłam, widziałam, oglądałam to drewno, to jest zdrowe, mocne drewno. Był właściciel, który kupił, chciał w tym miejscu kupić dwór in situ, że tak powiem, ale gmina się na to nie zgodziła, bo potrzebny plac wolny pod coś innego. I bardzo proszę, o, czy to jest spróchniałe drewno? I następny, no tak on w tej chwili w trakcie rozbiórki wyglądał. Tak, waza z tarasu wyrzucona, połamana. Przy okazji wycięto topolową aleję, bo po coż to dbać o dworską aleję, kiedy można wyciąć drzewa po prostu. Parku też już nie ma. I ostała się jeszcze aleja z Czesławic do Sadurek, gdzie ja napisałam, że ten prosty rytm drzew stanowi przezroczy dla widoków dalekiego krajobrazu. Przykłady pozytywne, żeby nie było wszystko na smutno. To jest dwór w Lejscach, kupiony przez prywatnego właściciela, odremontowany, uhonorowany laurem konserwatorskim, który co roku wręcza pani konserwator. Czyli można. I następny. Tak, tak jest urządzone wnętrze, jak w starym dworze, no prawie jak w skansenie bym powiedziała. I następny, dwór w wierzchowiskach, gdzie jest pensjonat chyba, prawda, bo to pani konserwator, z zachowanym parkiem, podjazdem, a tam z tyłu, za tymi przezroczami drzew, wieś. I pozwoliłam sobie na koniec zacytować Kapuścińskiego, mogą Państwo przeczytać. Ja już nie będę tego czytała, bo na to. Dziękuję bardzo.